Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną, proszę państwa, mój i państwa dzisiejszy gość Igor Brejdegant. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dzień dobry państwu.
Igorze, spotykamy się na fali w zasadzie festiwalu Gwiazdozbiór Kryminalny w Toruniu, żeby porozmawiać o twojej książce Zemsta, opublikowanej przez Świat Książki. Ja sobie pozwolę przeczytać państwu dosłownie fragment opisu wydawcy, zanim przejdziemy do rozmowy, żeby państwo wiedzieli, jeśli jeszcze nie czytaliście, o czym będziemy rozmawiać. Sprawiedliwość ma wiele imion. Jednym z nich jest zemsta. W świecie, gdzie ludzkie ambicje i zdrady splatają się z chłodną kalkulacją, komisarz Anna Kłodawska staje w obliczu... Kłodowska, przepraszam, cały czas mówię Kłodawska. Staje w obliczu najtrudniejszego śledztwa w swojej karierze. Nagłe, niewyjaśnione zgony wysoko postawionych osób wydają się początkowo przypadkowe. Jednak gdy na tropie pojawiają się zagadkowe wiadomości, znikające numery telefonów i ślady nieznanych neurotoksyn, Anna wie, że ktoś rozgrywa własną, mroczną grę i że ta gra się nie skończy, dopóki winni nie poniosą kary. Pełen napięcia, znakomicie skonstruowany thriller kryminalny o tym, jak łatwo zatracić się w pragnieniu zemsty i jak trudno oddzielić sprawiedliwość od obsesji. Ja z tą sprawiedliwością tutaj trochę dyskutuję i dyskutowałam sama ze sobą w trakcie lektury, ale wiesz, że muszę ci zadać to pytanie, które pada zawsze. Ja je bardzo lubię. Mianowicie, skąd pomysł na zemstę?
Z obserwacji socjologicznych głównie, nie ukrywam. Ja w ogóle zresztą zawsze mi się zaczynają, to są kryminały, ale ja muszę mieć jakieś rodzaj niepokoju takiego, który obserwacja świata we mnie wzbudza i to mnie potem motywuje do tego, żeby tą zagadkę czy coś, no to co jest dla kryminału kluczowe, żeby był gatunkowy. Zresztą to nie jest, nawiasem mówiąc, rzeczywiście to jest bardziej thriller niż kryminał, bo tu konstrukcja jest taka, że my wiemy od początku, jakby znamy zabójcę i to nie w zagadce jest rzecz, znaczy w innych zagadkach, nie w tym, kto zabił, tylko może dlaczego zabił, a może czy uda się go ująć i tak dalej w napięciu. No ale generalnie z obserwacji takich socjologicznych, ogólnopolsko-ogólnoświatowych, mianowicie, no, że jest coś takiego, takie kipienie niechęci takiej pewnej narastającej jednych ludzi do drugich. Coś, czego tak bardzo nie pamiętam wcześniej w swoim życiu. No i z tego jest zemsta, najkrócej tak mówiąc.
Nie musisz się obawiać dłużyzn ewentualnych swojej wypowiedzi, więc nie musisz najkrócej odpowiadać. Ale wiesz co, tak się zastanawiam, powiedziałeś, że to są takie bodźce, które dostajesz ze świata, z otoczenia, z obserwacji. To jest kwestia takiego dawkowania social mediowego, medialnego w ogóle, czy siadania na ławce i obserwacji ludzi, a może popkultury, no bo te informacje przecież na wiele różnych sposobów mogą do ciebie docierać. To co jest źródłem?
No wszystko jest źródłem. Wszystko jest źródłem. To, co wymieniłaś, plus lektury publicystyki, plus oglądanie newsów, to rzadko akurat zresztą, bo nie jestem jakoś szczególnie, właśnie między innymi dlatego, że one są głównie o tym, jak o agresji i o takim narastającej niechęci i tak dalej. Ja troszkę tego staram się unikać, bo to jest bardzo toksyczne, więc newsów nie za wiele, ale no źródłem jest wszystko, no social media, czy ja wiem, no może najmniej. Myślę, że obserwacje takie tego, co się dzieje poprzez, no trochę poprzez siedzenie na tej ławce też rzeczywiście, tudzież chodzenie po ulicach, bo ja czuję też, ja mam dość cienką skórę, więc ja czuję taki rodzaj gdzieś agresji.
Ale może skierowanej na ciebie?
Nie, skierowanej ludzi na ludzi, na mnie, no może też trochę, no bo ja wiem, parę razy mi się zdarzyło, że mnie ktoś nie lubił, zanim się w ogóle zdążyłem odezwać, nie lubił mnie za wygląd, czy nie lubił mnie za coś, no tak, No i to, także to płynie zewsząd. No, tak jak powiedziałem o tych mediach, się tak zastanawiam, bo to jest takie trochę też oczywiście błędne koło, bo rzecz polega na tym, że te media, również social media, się tym żywią, prawda? Więc tu się zamykamy w takim chomiczym tym kółku, że media to chłoną, natychmiast to wyrzucają, no bo wtedy GRP-sy, ceny reklam rosną, wszyscy są coraz bardziej przyklejeni do tego wszystkiego i to jest takie błędne koło. No ale no, przyszedł taki czas, zresztą to jest troszkę dziwne. No, myślę, że w różnych krajach różne są trochę powody, gdzie się komuś pogorszyło, ale na przykład w takiej Polsce raczej się ludziom nie pogarsza na przestrzeni ostatnich 40 czy tam 30 paru lat. Raczej to idzie cały czas w górę, a mimo to taka niechęć człowieka do człowieka, warstwy do warstwy, klasy do klasy. Zresztą często te klasy są w ogóle urojone, dlatego że nie ma już tych klas, tylko są jakieś takie pozostałości
No
po
właśnie,
tym.
od razu cię chciałam trochę złapać za słowo, bo, czy za słowa, bo trochę efemerycznie powiedziałeś, więc będę dopytywać. Powiedziałeś, że w Polsce od kilkudziesięciu, nazwijmy to, lat nie jest raczej gorzej. Tutaj właśnie już zacząłeś wchodzić w klasy społeczne, co do których też dyskutujemy, no bo zauważamy tak naprawdę zacieranie się granic pomiędzy tym, co pewnie kiedyś było bardzo uwypuklone czy bardzo wyraźne. Co to znaczy, że nie jest gorzej? Mówimy o finansach, mówimy o zarobkowaniu, nie wiem, o dostępie do edukacji. Co ubierasz w ten worek z napisem lepiej, gorzej albo tak samo?
No, cywilizacyjny dobrostan, no wiesz, no jednak jakoś tam się rozwijamy. Oczywiście, no to można bez końca się nad tym wszystkim zastanawiać, bo oczywiście te dobra cywilizacyjne nagle się też okazuje, że powodują narastającą frustrację. To takie trochę, że im lepiej, tym gorzej się robi właściwie, bo tak sobie myślę o moim dzieciństwie z drugiej strony, które było tam no, chwilę temu. Nie będę może wyliczał tego precyzyjnie, ale chwilę temu.
Nie wyliczaj
I
sobie.
tak. No i ono było dość przaśne. No, nie było pieniędzy za bardzo na nic i myśmy po prostu ganiali po tych podwórkach i coś tam bardzo marzyliśmy, żeby mieć dżinsy czy coś, ale z drugiej strony, no moi, jakby ja nie pamiętam w ogóle, żebym słyszał o tym, że gdzieś w moim tym pokoleniu, wśród moich rówieśników, ktoś popełnił samobójstwo, a teraz wiem, że wśród młodzieży jest to problem. No więc to zawsze jest rzeczywiście ciężko bardzo określić, natomiast ja miałem na myśli tak, taki dobrostan, nazwijmy to pewnego, no nie luksusu, no tylko dostępu do różnych rzeczy, no jakiegoś takiego bezpieczeństwa bytowego. No, ja wiem, że są oczywiście wciąż grupy ludzi, które mają problem ze wszystkim, nie starcza do pierwszego i tak dalej. No, ale myślę, że jest tych ludzi tak procentowo mniej, no jest znacząco kolorowiej niż jak ja pamiętam z dzieciństwa, kiedy jakby wszystko przymusowo, włącznie z trawą i drzewami, było pomalowane na szaro. No, jest lepiej, no standard, no bo gdzieś powiedzmy w jakiejś Francji czy we Włoszech, no to się mówi o tym, że klasa średnia ma zdecydowany spadek i w związku z tym jest frustracja, w związku z tym jest jakaś narastająca wrogość kogoś do kogoś. Natomiast u nas, z czego to tak dokładnie? No u nas to jest historycznie bardziej posadowione, myślę.
No ale
O.
wiesz, że ci przerwę, bo jakiś czas temu
Miałem
zastanawiałam się.
mówić długo.
Tak, ale ja ci przerywam z innego powodu. Nie dlatego, że jestem znudzona, tylko dlatego, że według danych z końca 2024 roku, przełomu 2024-2025, w skrajnym ubóstwie, absolutnie poniżej minimum egzystencji w Polsce żyje prawie 2 miliony osób. Mówimy o
No tak.
skrajnym ubóstwie. To nie chcę cię, wiesz, zrzucać z tego obrazu, który stworzyłeś, bo my wszyscy, ja też, jak zakładam, podskórnie czujemy, do czego zmierzasz i o czym opowiadasz, ale mam wrażenie, że kiedy słyszymy 2 miliony osób i skrajne ubóstwo, czyli myślę, że nawet nie możemy tutaj posługiwać się twoją wypowiedzią sprzed momentu, że od pierwszego do pierwszego, to zaczyna nas uwierać ta informacja, jak sądzę.
No ja wiem. No, wiesz co, ja też w zasadzie mam poglądy dość lewicowe. Natomiast, a masz takie badania, też nie wiem za bardzo, kto miałby je sporządzić, dlatego że wtedy takie rzeczy były ukrywane. Może ktoś to wiedział, ale niechętnie było to komukolwiek przekazywane. Jaki był stan na przełomie roku 83 i 4 ubóstwa wśród polskiej ludności, no bo to zawsze trzeba mierzyć jakąś skalą. No.
Sprawdzam.
Ja od tej skali się nie sądzę, żebyś takie dane miała, bo PRL, nawet jeśli takie znajdziesz, to one będą przekłamane, no bo żyliśmy też w świecie. I to jest kolejny jakby aspekt polepszenia, to znaczy z mojego punktu widzenia może nawet ważniejszy, ale domyślam się, że dla większości społeczeństwa nie jest on aż tak kluczowy, a mianowicie dostęp do informacji, wolność słowa, wolność w ogóle, etc., etc. No to wszystko, co tak zwana demokracja nam przyniosła. No więc to, pod tym względem to jest w ogóle o trzy nieba lepiej. No,
No dobrze,
dobrze,
ale to się...
jest lepiej, ale jest gorzej, no bo jakby po czynach ich poznacie, no i widać, że się bardzo ludzie na siebie gniewają nawzajem. Jest to oczywiście też prowokowane zewnętrznie, no bo demokracje na świecie, szczególnie te liberalne, a innych nie ma tak naprawdę, mają wielu wrogów, jak wiadomo, i nawet coraz więcej. Więc to jest też sterowane przez wspomniane social media, przez internet i tak dalej. Z zewnątrz jest nam wmawiane, że jest nam źle, albo że to przez tamtych, albo no generalnie wszyscy są.
Zawsze jest przez tamtych. Tak, zawsze jest przez tamtych. Ale ty się w zemście skupiłeś na czymś, co jest, wydaje mi się, w tym rdzeniu bardziej na poziomie takiego ogólnego stereotypu. I nie jest to zarzut w tym momencie. Natomiast jest to pewna walka między niekoniecznie wsią a miastem, ale tymi, którym się udało, a tymi, którym z jakiegoś powodu się nie udało, i udało to też nie jest do końca trafnym określeniem, ale podążając za jednym z bohaterów, myślę, że moglibyśmy to tak nazwać. Mam taki cytacik tutaj z książki. On uważał, że wszyscy ludzie, którym się powiodło, byli zrodzeni na kamieniu i całe dobro, które spłynęło na nich w życiu, zawdzięczali dobremu urodzeniu albo układom, albo po prostu zbiegowi okoliczności, które nigdy nie stały się udziałem jego i całej rzeszy bezimiennych ludzi ze wszystkich długich rogów świata. I myślę sobie, że tu jest jakieś clue tego, co dało ci podwaliny pod zemstę. Bycie nieudacznikiem dla samego siebie.
No tak, no bo to przecież generalnie, jak wiadomo, rzeczywistość to jest głównie to, co wykreujemy sobie w głowie. No, jedna osoba w bardzo podobnych okolicznościach, z podobnego urodzenia, z podobnej historii i tak dalej, widzi świat tak i robi w nim takie rzeczy, a inna wręcz przeciwnie. No. Na przykład seryjni zabójcy, którym z reguły coś tam się w dzieciństwie przytrafiło, ale są całe rzesze ludzi, którym się przytrafiły rzeczy gorsze, nie są seryjnymi zabójcami, więc to wszystko jest kwestia ustawienia czegoś w głowie.
Seryjni to jest, wiesz, 2%, nawet nie wiem, czy w tym momencie już 2% wszystkich zabójstw, które mamy na świecie, więc ja wiem, że to jest taki zawsze mocny przykład, ale trudno mi go jakoś statystycznie, wiesz, przyjmować do siebie. Może
wiesz
po prostu
nie,
zabójcami.
No chodzi mi, znaczy przy takimi, chodziło mi o takich socjopatycznych zabójców. No to oni może niekoniecznie muszą być seryjni, ale generalnie o tych takich no nie takich, że w akcie rozpaczy, czy w tym czy w jakimś uniesieniu wbija nóż, no tylko tych, którzy tam planują i tak dalej, no krótko mówiąc, są mocno stuknięci, przynajmniej z mojego punktu widzenia, no to z podobnych bardzo życiowych okoliczności jest mnóstwo ludzi, którzy nie zabijają, a nawet czynią dobro i nie wiem, tworzą fundacje, etc. To, co w głowie, czyli to, że w ogóle ta kategoryzacja, że ci lepsi, my gorsi, oczywiście jest coś na rzeczy z tym, że część ludzi ma lepiej z urodzenia. No to jest rzecz
Ale
wiadoma,
to
no
też
nie
nie
ma
jest
co
nic
z tym jakby.
nowego.
To nie jest nic nowego. Po pierwsze, po drugie, z tym lepiej to też nie do końca jest zawsze takie proste, ponieważ wszystko ma swoją cenę. Jakby ja dość dawno zauważyłem, że jest jakiś jednak pewien poziom takiej sprawiedliwości i nie wiem, jak ją nazwać, losowej czy jakiejś, że tu coś się dostaje, to tam się ma gorzej. Nie jest to proste, no ale. Ale część rzeczywiście, no rodzi się i właściwie nic w życiu nie musi robić, może dłubać w nosie i są zamożni i są pozycjonowani. Bo w ogóle wydaje mi się, że o ile przez te wszystkie rewolucje dotychczasowe w świecie, których już trochę było, chodziło bardziej o rzeczywiście o sprawy materialne, tak teraz chyba zaczyna powoli chodzić o trochę coś innego, a mianowicie o jakiś taki rodzaj intelektualnej czy kulturowej właśnie różnicy, że zawiść idzie po tej linii, że elita to już niekoniecznie znaczy pieniądze. Elita to jest, ja nie wiem, inteligencja, wiedza, tam etc., etc. I taka elita budzi ogromną niechęć. No, na tym się głównie odbijał Trump, na tym, jak sądzę, się podobne organizacje do niego odbijają u nas i tak dalej, od takiej figury. Czyli już nie pieniądze, dlatego że no, trudno by powiedzieć, że ludzie wokół Trumpa to są proletariusze, prawda? No, to są z reguły ludzie również bardzo bogaci. Tylko i to wchodzi na to jeszcze AI. To jest bardzo ciekawy moment, bo się obawiam, że jeśli to tak dalej pójdzie, to ten AI może strasznie tu namieszać. To znaczy, może stać się tym przedłużeniem ręki dla tych, którzy się czują gorsi, bo mniej inteligentni, czy jacyś. O.
Skoro pojawił się Trump i pojawiła się polityka, to ja pozwolę sobie nas zatrzymać, dlatego że
Dobrze,
ja się
dobrze.
trzymam z daleka od takich tematów, ale myślę, że koledzy publicyści byliby zachwyceni takim rozwojem
Wydarzeń.
wydarzeń, tak, i tematu. Natomiast powiedz mi
No ale
proszę.
wiesz, jeżeli rozmawiamy o różnicach klasowych, no to ciężko jest
To trudno, oczywiście, że tak,
nie
trudno, trudno
zahaczyć o
to.
politykę, no bo
Tak,
to
tak.
czym innym, no
No.
to właśnie jest polityką tak naprawdę, ale dobrze, bez nazwisk. O.
A powiedz mi proszę, gdzie swoją protagonistkę książki Annę byś ulokował w takim razie? Jaką ona grupę reprezentuje? Bo tu służby mundurowe, tu jednak ofiarowałeś jej bardzo dużo bystrości, intelektu, pracowitości, takich powiedziałabym aż podejrzanie mocnych, silnych i dobrych wciąż cech. W jakiej ona jest grupie?
Wiesz co, ona jest w ogóle poza grupą. Wydaje mi się, taka jest właśnie, znaczy pewnie z punktu widzenia tych, którzy mają poczucie jakichś takich intelektualnych niedociągnięć. Choć przecież i antagonista też na brak inteligencji nie ma co
A, no
narzekać.
właśnie.
Ma raczej poczucie jakiejś takiej nieprzynależności
Czy
do
jakichś
grupy niż
deficytów, ale w
jakiś.
sumie.
Definicyjnych takich deficytów, a nie deficytów faktycznych, więc tak jak mówiłem, to wszystko jest w głowie. Anna. Ja celowo, bo Anna też ma dość trudną sytuację, podobnie jak ten antagonista, w takiej, nazwijmy to, linii emocjonalno-uczuciowej. Celowo trochę jej właśnie nawaliłem na głowę takich rzeczy. Oprócz tego, no, że zawsze głównym bohaterom nawalam na głowę, bo jakby mieli za łatwo, to było za nudno. No tak, na tym polega trochę dramaturgia, no, że jak nie mają co pokonywać, to nie wiadomo, co mają ze sobą zrobić. W każdym razie celowo tak zrobiłem, żeby pokazać, no, że z problemów jakichś nawet na tej linii można, jakby można je przekuć w zło, ale bardzo podobne można nie przekuć w zło, tylko robić dalej swoje i się z nimi jakoś na boku starać uporać i tyle. No. I to, także to też jest kwestia zawsze decyzji, bo no jednak no jestem zwolennikiem tak zwanej wolnej woli, no, że my nie jesteśmy zdeterminowani do jakichś rzeczy, tylko wszystko jest kwestią naszych wyborów jednak.
A to,
No i
wiesz co,
tak.
cieszę się, że to mówisz, bo zachowanie Anny wobec takiego krachu życiowego, który jej serwujesz, nie chcę mówić za dużo, z drugiej strony mam jakąś taką potrzebę, żeby jednak na tej Annie się na chwilę skupić, też wobec tego, co powiedziałeś, bo jest to jedna z najbardziej dla mnie spektakularnych właśnie decyzji i w ogóle siły. Która gdzieś drzemie w człowieku, nawet w takim momencie, może niegranicznym, bo to nie jest jakaś rzecz, która się nie wydarza, o której nie słyszymy, czy w której nie wiem, nie uczestniczyliśmy, szczęśliwi ci, którzy nie uczestniczyli. Natomiast jest to
Tak.
rzecz do pokonania, ale jest to też sytuacja, która niejednego złamała, czy niejedną złamała. I Anna faktycznie wstaje pewnego dnia i mówi nie. To znaczy, że ona niejako pokazuje, że kiedy wydaje się, że nie ma po co wstawać, zawsze można znaleźć element, który sprawi, że tę siłę w sobie odnajdujemy. Ja się bardzo trzymam tego momentu, który opisałeś w Zemście. A on ci był potrzebny?
Tak, no tak, no dlatego, że no mogłaby równie dobrze uciec z tej sytuacji w jakieś załamanie i na przykład zacząć robić złe rzeczy, podobnie jak wspomniany jej antagonista. Natomiast ona, tak sobie pomyślałem, jak to mówiłaś, to też jest trochę tak, że no nie chcę zabrzmieć reakcyjnie czy jakoś konserwatywnie, ale ona jest kobietą. I ona ma dzieci. I
No
jednak tak z
czekam
moich
na rozwój
życiowych.
tej wypowiedzi.
Tak, wiem, no zaraz coś się znowu właduje w jakąś ten, narażę się pewnym kręgom, ale no trudno. Z moich obserwacji życiowych może tak powiem. Nie, że ja to będę oceniał albo jakąś tego wykuwał wielką filozofię, ale takie są moje w miarę takie obiektywne, jak sądzę, życiowe obserwacje. Częściej przyzwolenie na taką rozpad w takich sytuacjach dają sobie faceci niż kobiety. No już dlaczego tak jest, no to nie wiem, no może po prostu kobiety są silniejsze, może mają większą motywację, może są trochę jednak bardziej biologicznie do odpowiedzialności jakieś uformowane. Nie wiem, nie znam się, nie jestem naukowcem. Ale
Z doktorem
tak to
Klimerczykiem musielibyśmy porozmawiać tutaj
na
teraz.
przykład, ale tak trochę chyba jest. No i co nie zmienia faktu, no, że też ona mogłaby też, i zresztą ona ma tam, do wiele nie spoilerujemy, bo to jest początek książki, no ona ma taki moment, że zaczyna troszkę, że tak powiem, na złą drogę
Tak,
schodzić,
tak. No ale
no
to jest
ale
de
się
facto pierwsza
opamiętuje.
reakcja. Pierwsza. Ja to tak przynajmniej odczytałam, że jest taki moment, w którym nawet największy twardziel czy twardzielka, osoba, która walczy, której się wydaje, że panuje w miarę nad swoim życiem, a przynajmniej w toku książki dowiadujemy się, że wykonała jakieś gesty, aby jej życie było takie, jakie powiedzmy na minimum troszkę wyżej było pewnym takim spokojnym obrazem, czy standardowym obrazem tego, czego oczekujemy od czy relacji małżeńskiej, czy relacji rodzinnej, czy zawodowej. No i jednak najpierw pokazujesz, że każdy ma prawo sobie nie radzić, i uważam w ogóle, że to jest bardzo współczesne. To, co tutaj się pojawia, że jednak dajemy sobie prawo do tego, żeby nie być takimi siłaczami czy siłaczkami na siłę. To znaczy, ten moment właśnie wahnięcia jednak funkcjonuje. Raczej pytaniem jest właśnie, co dalej z nim zrobimy. To znaczy, czy jesteśmy w porę w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aby nie ryzykujemy zbyt wiele.
No tak. Znaczy to na pewno jest tak, jak mówisz, że to jest na przebiegu jakby chronologii książki taka dość rzecz chwilowa, ale tak naprawdę ten moment do pozbierania się, to jest taki mój osobisty przekaz w życiu jest zawsze. To znaczy, dopóki się żyje, można się pozbierać i ze złego zacząć robić dobre. No i natomiast ona tak, no ona ma wahnięcie dość chwilowe. Ona też zresztą, wydaje mi się, też jakoś jej nie idealizuje tam przesadnie. No ona nie jest bez winy też w tej całej jakby sytuacji, która jej się wydarzyła. Bo mimo, że tam starała się jakiś minimum coś, no to prawdopodobnie temu domowi tak zwanemu poświęcała trochę za mało czasu i tym dzieciom, i temu mężowi, i tak dalej. No więc natomiast no, on poszedł na skróty, bo właściwie wydaje mi się, że wykorzystał ten dyskomfort, bo tak naprawdę miał jakiś tam inny zamysł, na pomysł na siebie. No i dał w długą. No i
Dał w długą, no tak.
no zostawiając się z małymi dziećmi i tak dalej, więc dał w długą w takim dość słabym życiowym też momencie. Że jego zachowanie jest niewłaściwe, no to tam jakby taki, mamy takiego bohatera, który się nazywa Bogdan Rumień i on to ocenia jakby tak bardzo na trzeźwo i prostolinijnie, no
Bo to
i
też jest
też się
taki
do tego
facet,
w
to jest
pewnym...
partner
Tak,
Anny, tu Państwu
to jest partner
dopowiemy.
Anny, którego ja osobiście bardzo zresztą lubię. No bo on prosto jakby rzeczy
Życiowo,
postrzegał, życiowo,
życiowo.
tak, bez jakiegoś takiego szczególnego tam przekombinowania i no i też się do tego w odpowiednim momencie odpowiednio odnosi. No ale to już zapraszam
Tak,
do
on jest,
lektury.
proszę go obserwować, bo on jest takim cichym bohaterem. Nie robi spektakularnych rzeczy, ale gdybym miała sobie wyobrażać, kogo chciałabym mieć ja na przykład w swoim otoczeniu, w jakichś sytuacjach kryzysowych, to taki przyjaciel bardzo by mi się przydał, bo on też ładnie odpowiada na definicję przyjaciela. Człowieka, który nie jest zbyt wylewny i głośny w wypowiadaniu tego, że jest przyjacielem, za to potrafi bardzo dużo rzeczy zrobić. Nawet wbrew
Zasadą.
zasadom dokładnie
To
i jakimś naszym wyobrażeniom. Ale zostawmy na moment ten duet, no bo mamy jeszcze to, co jak sądzę, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, w ogóle czytelników i czytelniczki w kryminałach czy w literaturze gatunkowej takiej, która podejmuje temat zła szeroko pojętego, interesuje. Czyli zło właśnie. Jak to zło się rodzi, jak je karmimy i finalnie, co ono może spowodować. I ty się przyglądasz, pomijam już, no bo tutaj byśmy zbyt dużo zaspoilerowali, gdybyśmy zaczęli wyciągać to, dlaczego jest taki ciąg wydarzeń, a nie inny. Ale budujesz na misternym planie intrygę, którą podajesz czytelnikowi i ona jest, jak sądzę, dość niestandardowa, zarówno jeśli chodzi o powód, jak i konsekwencje decyzji, jak i sposób na to, żeby pozbawiać życia kolejne osoby. To tutaj cię podpytam, bo jednak neurotoksyna pojawia się już w opisie książki, więc nie będziemy spoilerować, w jaki sposób i na jakich ludziach jest wykorzystywana, ale chciałabym cię podpytać o formę pozbawiania kogoś życia i sposoby. No bo jednak mogłeś po prostu wziąć, że tak powiem, wsadzić w ręce swojego antagonisty pistolet i załatwić temat bardzo szybko, albo babrać się w rozcinaniu i jakichś bardzo spektakularnych tutaj przestrzeniach, a to jest spektakularne bardzo cicho.
No, a czy jednak spektakularnie, no bo z dwojga to chyba bym wolał, wiesz co, od strzału z przyłożenia zginąć niż pod działaniem neurotoksyny, bo to jest strasznie taka nieprzyjemna śmierć. Otóż, no tak, po pierwsze, to nie jest mój pierwszy kryminał, a konkretnie jest to mój 11. kryminał, a jeszcze napisałem sporo scenariuszy i różnych tam rzeczy. W związku z
Prawda?
tym, no, ja, prawdę też napisałem, tak. To była moja poprzednia powieść. Więc ja już bardzo dużo sposobów różnych znanych w kryminalistyce czy w kryminologii wykorzystałem. Więc, że tak powiem, poszukuję nowości trochę.
Brzmi to strasznie, ale ci, którzy czytają kryminały, myślę, że nie są
jakoś
wzburzeni.
Strasznie tym zniechęceni. Tak, to jest pierwsza rzecz. Nie, ale może druga i może ważniejsza jest taka, że to też możemy powiedzieć, bo to nie jest jakiś taki straszny sekret, on dość szybko wypływa. Chciałem pokazać tego mojego głównego bohatera, który ma te straszne deficyty, że jest
w jego mniemaniu
gorszy, w jego mniemaniu, że jest gorszy i tak dalej, a on tymczasem jest dość wybitnym chemikiem, który pracę znajduje w mieście stołecznym bez w ogóle cienia, bez najmniejszych problemów. Każda firma farmaceutyczna między innymi go przyjmie z pocałowaniem ręki.
Tak.
I ogólnie jest wykształcony i jest też inteligentny, no bo to też jest przydatne do tego, żeby zrobić, czy zmieszać, czy stworzyć neurotoksynę.
Ale teraz zaczekaj, bo przypomnę Państwu, od czego zaczęliśmy, bo mam cytat na tę okoliczność, skoro zacząłeś o nim mówić, a ja mówiłam w jego mniemaniu. Pojawiają się tutaj zdania w książce, które Państwa będą prowadzić i jestem absolutnie pewna, że Państwo na nie zwrócą uwagę. Na przykład takie sformułowania. Pewno jeszcze kilka miliardów, to jest kontynuacja, kilku miliardów innych współtowarzyszy ziemskiej niedoli wykorzystywania, bycia gorszymi, bycia tymi, z których się kpi, którymi się pomiata, których ma się za nic. Było dla niego końcem dziejów, końcem sensu jego istnienia. To jest urywek z dłuższej wypowiedzi, która wprost też pokazuje na osoby, które są kluczowe w rozwoju fabuły w Zemście, więc je pominęłam. Natomiast chciałam, wiesz, to przeczytać, bo to było bardzo dobrym odbiciem w kontekście tego, w jaki sposób zacząłeś go przedstawiać.
No tak, tak, tylko że właśnie on, jeśli rzeczywiście istnieje jakieś kilka miliardów tych gorszych, bo jakichś obiektywnie gorszych, chociaż ja w ogóle tak nie uważam, no ale no to on absolutnie nie ma powodu, żeby czuć się
właśnie
czuć
gorszym.
Czuć się ich częścią. Tak sobie teraz pomyślałem, no rewolucji bolszewickiej w Rosji też przewodzili raczej intelektualiści, więc czy oni mieli poczucie gorszości, gdzie z czego wynikała ich potrzeba, no coś to trzeba by się dłużej zastanowić. No w każdym razie, no tak, no on...
Albo przeczytać Męczeństwo i śmierć Marata, tam z kolei będziemy się przyglądać temu, dlaczego rewolucje przeważnie się nie udają i co po nich zostaje i jak się zmienia stronę i jak łatwo wpaść w stronę tych, przeciw którym się na początku walczy, więc to tak zrywami
znaczy, być
możemy.
Ściętym przez tą samą gilotynę, którą
dokładnie,
się przed
dokładnie.
Innych, no to wiadomo, no, po pierwsze rewolucja pożera tych, którzy ją napędzili, po drugie zawsze się kończy kunktatorstwem i przejęciem władzy przez złych ludzi, także nie liczyłbym na nią. Ja raczej z definicji od zawsze jestem trochę kontrrewolucjonistą, no bo też ja się chowałem w walce z owocami rewolucji, mianowicie, no bo PRL, jak wiadomo, był takim wspaniałym jakby spełnieniem idei rewolucyjnych, no więc one były średnio wspaniałe. Więc ja mam wrodzony taki kontrrewolucyjność pewną ze względu właśnie na to, co powiedziałaś, że ja wiem o tym, że to nic i tak z tego nie będzie. No,
no dobrze, ale wróćmy do tego antagonisty, bo znowu odbiliśmy
antagonista,
od niego.
Antagonista no po prostu jest wybitnie uzdolnionym człowiekiem i stąd jest też ta neurotoksyna. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie neurotoksyną można zrobić rzeczy masowe, czego no pistoletem by nie zrobił ani nożem, a to też w tej powieści się pojawia. No więc to jest kolejny, trzeci powód, dla którego to jest tak wymyślne narzędzie do zabijania, które zastosowała.
No oczywiście, wiesz, od razu mi się skojarzyło z Danem Brownem, bo on miał takie w którejś z książek zakusy właśnie, żeby załatwić sprawę masowo, ale tam była idea, a tutaj jednak powiem ci, że fascynował mnie taki rozwój wydarzeń, może tak, ale tego państwu nie zabiorę. Tu się musicie państwo zmierzyć z tym, co się będzie wydarzało. Powiedz mi proszę, to jest, chciałabym jakoś zamknąć, bo wydaje mi się, że to, z czym się państwo będą mierzyć w Zemście, to jest raz, że przyglądanie się temu obliczu miejscowości, które albo są bardzo blisko nas, bo jak wiemy, literatura jest egalitarna, w związku z tym różni reprezentanci różnych szerokości i długości geograficznych mogą po tę książkę sięgnąć. Z drugiej strony być może będzie to teren bardzo odległy i być może sytuacje, w których ty stawiasz bohaterów w ich, nazwijmy to, starym życiu, będą zaskakujące, więc proszę zwrócić na to uwagę. Z drugiej strony mamy tę rozgrywkę, która jest taką filmową dla mnie rozgrywką, czyli no jednak mamy Annę i mamy gościa, który no idzie po mord i ma krew na rękach i tutaj trzeba tę sprawę załatwić. To jest bardzo fascynujące, nie tylko ze względu na płeć jednego i drugiego bohatera, bohaterki. Ale jest jeszcze jedna rzecz, ja ci o tym mówiłam po przeczytaniu książki, że ty masz jakąś masz niezwykłe ucho do napięć relacyjnych między ludźmi, takich, które nawet nie mają finału i nie mają spełnienia, że tak to określę, ale grają w takim teatrze pozorów, flirtów, być może załatwiania pewnych spraw albo zbliżania się do siebie. Powiedziałabym gdzieś na granicy erotyki z jakąś namiętnością. Ja dużo takich elementów w Zemście widzę. Nie wiem, czy to tylko ja chcę to widzieć, czy tak miałeś w głowie.
Wiesz co, no... Na pewno miałem w głowie, skoro tak widzisz. Inna rzecz, że pewnie miałem też bardzo wiele innych różnych rzeczy w głowie, które inni zobaczą inne, inni zobaczą te, ale tak, to jest. Wiesz, no ja jestem w ogóle osobą dość introwertyczną, ja się przyglądam głównie w życiu bardziej niż uczestniczę. No i jak się przyglądam, no to widzę, no mam jakiś tam dar obserwacji i widzę te rzeczy, które się jakby dzieją poza słowami, czy między słowami, jak brzmi tytuł pewnego świetnego filmu. No tak, no tam jest prawda, no gdzieś w tych właśnie drobnych jakichś takich gestach, tych rzeczach, których się nie mówi i w tym coś jakby szumi pod spodem. Zawsze mnie to bardzo ciekawi, bo też często nie wiem do końca, co tam szumi, ale w związku z tym mnie w ogóle najbardziej w życiu ciekawiło zawsze to, czego nie wiem. Między innymi dlatego zresztą piszę kryminały, bo ja nie wiem, dlaczego ludzie są zdolni do zabijania innych ludzi. No, znaczy są te oczywiście takie namiętności różne, które proste, które tam te pięć czy ileś, które głównie funkcjonują, ale one mnie też dotyczą byłem ich jakby uczestnikiem w życiu, stały się moim udziałem, a jednak nie zabijałem, więc gdzie jest ten moment, co to jest, że człowiek może zrobić coś tak złego, no. I potem miałem takiego bohatera w Opowiem Ci o zbrodni, takim true crime'owym przedsięwzięciu, takiego pana, który zabił tam w Zębie i pytał na Podhalu i pytał sędzinę na rozprawie, panie sędzino, dlaczego ja to zrobiłem. No. Teraz pracuję nad inną taką rzeczą, która też, taki strażnik w Sieradzu, który pozabijał tam policjantów.
Ale mówisz więzienny. O serialu, czy mówisz o książce?
Mówię o twórczości, to nie będę skończył.
Ja tak cię chciałam trochę pociągnąć za język, no ale dobrze, dobrze, nie zadaję dodatkowych pytań.
Tak, no i on też za bardzo nie wiedział, no i nie wie chyba, no. Może się z nim spotkam, go zapytam, może już wie, bo już siedzi za 20 lat. Ale no, nie wiedzą ludzie, no a ja też nie wiem, a bardzo mnie to... Bo to jest taka jedna z największych tajemnic, no bo sytuacja absolutnie krańcowa. Kogoś. Na wojnie jest pewnie troszkę inaczej, ale tak w cywilu, no to naprawdę bardzo tajemnicza sprawa.
A powiedz mi, stworzyłeś kiedyś bohatera, czy bohaterkę, który ciebie samego zaskoczył? To znaczy, gdzieś tak popłynąłeś w tym, co się dzieje, być może w jakichś swoich oczekiwaniach, a być może w tym, jak on się trochę urzeczywistniał, wiesz, w taki samoistny sposób, że trochę go nie dogoniłeś,
Tak,
że...
znaczy nie wiem, czy aż nie goniłem, natomiast zaskakuje mnie każdy bohater. To jest jedna z większych jakby w ogóle przyjemności z pisania, stworzenia. No, zresztą zarówno powieści, jak seriali i tak dalej. Ludzie, ci bohaterowie się wymykają i oni zaskakują. No może no, w końcu są z mojej głowy, więc może nie tyle oni zaskakują, co coś, ja się dowiaduję o sobie, jakichś rzeczy za ich pośrednictwem, których nie wiedziałem, ale w każdym razie, jakby tak świadomie do tego podchodząc, to zaskakują mnie za każdym razem w różnych momentach. No, od jakiegoś, właśnie wtedy to pisanie zaczyna płynąć, kiedy ten bohater się jakby trochę odrywa od nas, i to wtedy się zaczyna robić dosyć przyjemne i bardzo interesujące, no. Kiedy on nam o coś jakby wnosi, coś, czego o nim nie wiedzieliśmy.
A powiedz mi jeszcze, twoi bohaterowie i bohaterki są dla ciebie bardziej intrygujący, kiedy ich widzisz na ekranie, czy kiedy zostają w książce? Czy w ogóle można to porównywać? No bo wiesz, powiedziałeś na przykład, że lubisz naszego policjanta, prawda? Prostolinijnego i tak dalej. Lubisz go na poziomie książki w tym momencie. Zmieniłbyś, czy byłbyś w stanie, albo tak się wydarzyło dotychczas, że zmieniłeś na przykład, wiesz, podejście do jakiejś postaci wykreowanej przez siebie po tym, jak ona zmieniła medium?
Wiesz co, no tak się szczęśliwie do tej pory składało zawsze, że ja była wartość dodana. To znaczy, jakby aktorzy, aktorki głównie, bo to w ogóle bardziej są bohaterki, potem dopiero bohaterowie, wnosiły jeszcze coś do tego, czy wnosili do tych moich postaci, no krótko mówiąc, wnosili siebie, no bo na tym aktorstwo też i polega. I czyli jeszcze coś było więcej. No. Także no, nigdy nie miałem poczucia zawodu, ani też jakby dysonansu, bo to często jestem pytany tam, czy sobie wyobrażałem tego. Ja sobie nie wyobrażam swoich bohaterów, a już na pewno ich nie obsadzam.
No.
No może bardzo znanymi amerykańskimi aktorami, którzy wiem od razu, że nigdy tego nie zagrają. W sobie coś tam podstawiam, takie jakieś twarze, żeby mieć jakąś twarz, ale nie, raczej nie. I od aktorów dostaję więcej.
No, przyznałeś się do tego, że czasem widzisz sylwetki, ale twarzy nie widzisz, kiedy
Tak.
rozmawialiśmy w Toruniu.
Sylwetki widzę, tak.
Tak. Podczas spotkania z Jakubem Ćwiekiem, którego pozdrawiamy, mam nadzieję, to znaczy ja go
No,
pozdrawiam.
oczywiście, z wielką przyjemnością
No
i
i
szacunkiem.
co, proszę państwa? Ja myślę, że tutaj nas trochę zatrzymam, bo jest ryzyko podczas rozmów dotyczących literatury gatunkowej, że się coś chlapnie nieopatrznie.
Tak.
Zdarzyło mi się raz wyprzedzić
No.
sytuację, więc teraz już się bardzo powściągam. To prawda, nie podałam bardzo ważnego nazwiska, ale zwróciłam uwagę na postać, która stosunkowo późno rozwinęła skrzydła w powieści i niestety to ona była tą, na którą należało zwracać uwagę
A, no
podczas
tak.
przedpremierowego spotkania, więc już się nie
To się nazywa
porywam.
spoiler,
Tak, to
aczkolwiek
tak.
tutaj
A,
takiego
mocna
zagrożenia.
sugestia, nie
Tak.
spoiler, mocna sugestia.
No dla inteligentnych jakby tak zwany John zabił, to w kinie w Wielkiej Brytanii te panie, co wprowadzały z latareczką, jak się nie dało tam paru pensów, to mówiły John zabił i można było wyjść już.
No
Aczkolwiek
właśnie.
to nie jest ten, szczęśliwie to też nie jest ten konstrukt jakby, bo w kryminale rozróżniamy przynajmniej dwa, a mianowicie ten taki bardzo zagadkowy, który kto zabił. No i wtedy to trzeba strasznie pod cienkim lodzie się stąpa. Tutaj kto zabił, raczej wiemy dość szybko. Od razu uprzedzę, że nie do końca, żeby nie było, ale...
No nie do końca.
Że jest to bardziej złożona trochę sytuacja, ale u nas w tym akurat kryminale no trochę podobna konstrukcja jak w mojej szadzi, no, że jakby nie... Nie, rzecz niekoniecznie jest w tej zagadce, więc ciężej zespoilerować.
No i widzisz, teraz bym bardzo chętnie porozmawiała o Szadzi, ale nie zrobię tego, ponieważ zapraszam Państwa do czytania Zemsty tym razem. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że namówimy parę osób do tego, żeby przymierzyły się do Zemsty, ale żeby absolutnie się może nie opierały na tym, co opisujesz i nie miały takich pomysłów w realnym świecie i życiu, żeby w taki sposób no właśnie realizować jakieś swoje chcenia bez szczególnych argumentów. Proszę szukać innych sposobów, aniżeli te, które Państwo znajdziecie w Zemście Igora Brejdyganta, a autor był moim i Państwa gościem dziś w magazynie Dobre Książki. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Słowo jeszcze tylko powiem, a mianowicie dużo żeśmy sobie powiedzieli, ale jedna rzecz jest ważna bardzo w Zemście, mianowicie to się bardzo dobrze i szybko czyta.
Na ten temat ja się mogę wypowiedzieć jako czytelniczka, nie chcę ci nic mówić. Ale tak, potwierdzam. Czyta się szybko i czyta się dobrze. Jest to taki page turner, jak to się ostatnio zwykło opisywać. Natomiast są recenzje w sieci, które absolutnie potwierdzą słowa autora. Czy chcesz mieć ostatnie
bardzo.
Słowo? Bo ja mogę, słuchaj, zrezygnować.
Nie, teraz mogę się pożegnać. Bałem się trochę, że tak żeśmy pofilozofowali, że czytelnik się wystraszy.
Że teraz nikt nie będzie chciał czytać, tak?
Tak. A to się po prostu też poza tym wszystkim... Podobno oczywiście, bo ja tego nie wiem, bo ja nie czytałem jeszcze, ale podobno dobrze się czyta.
Ale wiesz co, nie, to ja jeszcze nie skończę jednak, to wcale się nie żegnamy, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą teraz powiedziałeś i z którą ja jako czytelniczka się nie zgadzam. Mianowicie, że przy kryminałach, które wrzucamy z taką etykietą w przestrzeń, wiesz, rynku książki, kwalifikujemy jako rozrywka i trochę się na tym zatrzymujemy. Tak jakbyśmy nie mogli w ogóle wokół tego robić sensownej, fajnej, ciekawej, intrygującej rozmowy związanej z tym, co obserwujemy, jak bardzo literatura gatunkowa może być reakcyjna i równocześnie jak może być złożona. Więc ja się trochę nie zgodzę z tym, że ty mówisz, że my teraz wszystkich przestraszyliśmy, bo zamiast mówić o, wiesz, rozrywkowej treści w Zemście, która absolutnie jest, to już niech będzie, że uspokajam, ale przecież jest w niej dużo więcej, tak jak zresztą i w wielu bardzo dobrych kryminałach, które na polskim rynku mamy. Dziękuję.
Absolutnie się zgadzam i właśnie to, żeśmy sobie powiedzieli o tym wszystkim więcej, więc chciałem też powiedzieć, że na koniec, że też po prostu jest to kryminał.
Dobrze, bo my za chwilę się będziemy kłócić z Igorem Brejdygantem, więc żeby Państwu tego oszczędzić, to ja mówię bardzo, bardzo dziękuję. Bo poza anteną my się pokłócimy, a Państwa zostawiamy w tej pokojowej atmosferze, która przez ostatnie minuty nam, mam nadzieję, towarzyszyła. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję i teraz z czystym sumieniem mówię również Państwu dziękuję. To był magazyn Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. No i Georgi Nagrybyś żegna się z Państwem. Do usłyszenia.
Tu Radio Kraków Kultura.